Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
U początku miesiąca czerwca przychodzimy do świętego Józefa, aby się jemu pokłonić i zawierzyć nasze rodziny, małżeństwa, a przede wszystkim sprawę obrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Gromadzimy się tutaj w szczególnym czasie. Kończymy dzisiaj oktawę uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Dziś także przeżywamy już Wigilię uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od 20 lat realizujemy testament świętego Jana Pawła II i jesteśmy solidarni z życiem. 20 lat temu, 3 czerwca 2004 roku, miało miejsce pierwsze spotkanie modlitewne tutaj w Kaliszu. Była to odpowiedź na te słowa, które papież Polak wypowiedział w naszym mieście 4 czerwca 1997 roku. Ta modlitwa jest ciągle potrzebna. I dzisiaj chcemy podjąć właśnie ten temat związany z ochroną życia ludzkiego. Bardzo serdecznie w Kaliskiej Bazylice, w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, witamy księdza doktora habilitowanego Piotra Kieniewicza, Marianina. Wielkie brawa. Ksiądz Piotr trochę wygląda jak papież w tym białym habicie, no ale właśnie to nawiązanie do tej 20. rocznicy naszych spotkań modlitewnych. Ksiądz Piotr jest teologiem, bioetykiem, sekretarzem prowincji polskiej Zgromadzenia Księży Marianów. Na co dzień mieszka w Warszawie, ale przez jakiś czas w latach 2011-2017 posługiwał w Licheniu, w Sanktuarium Matki Bożej. Jest również sekretarzem zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych oraz asystentem kościelnym Ogólnopolskiej Sekcji Ginekologiczno-Położniczej Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Mam nadzieję, księże Piotrze, że wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza.
Bardzo się cieszymy, że...
Poza tym papieżem oczywiście, ale to...
Ale to może wyprzedzamy trochę fakty. Wszystko przed nami. Księże Piotrze, nauczanie świętego Jana Pawła II na temat świętości ludzkiego życia jest ciągle aktualne. W miniony wtorek przeżywaliśmy 27. rocznicę wizyty świętego Jana Pawła II w Kaliszu. I dzisiaj chcemy właśnie podczas naszej rozmowy przywołać te ważne słowa, które papież wypowiedział tutaj w naszym mieście. Papież Polak przypomniał nie tylko nam, ale myślę, że całemu światu, że prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Najbardziej podstawowym prawem człowieka. A więc życie ludzkie, życie każdego człowieka, życie każdego z nas posiada wartość i niepowtarzalną godność. I dzisiaj chyba wszyscy musimy sobie o tym na nowo przypomnieć.
Myślę, że w Kościele tak to jest, że my o tym pamiętamy. I tylko w Kościele o tym pamiętamy i dlatego tak łatwo się utożsamia kwestie obrony życia, stanowisko obrony życia z Kościołem katolickim, czyniąc z tego stanowisko jakby religijne. Tymczasem to jest tak, że każdy człowiek dobrej woli, jeżeli ma odrobinę wiedzy, jeśli chodzi o biologię, o naturę ludzką, to rozpozna, że od samego początku, od momentu, kiedy się łączą męska i żeńska komórka rozrodcza, to się zaczyna nowe życie i ono ma swoją własną dynamikę, swoją własną tożsamość i ono trwa i rozwija się wedle własnego programu, aż do momentu, kiedy ustają funkcje życiowe, kiedy się to życie kończy. I tak jak jest tajemnicą ten początek, tak jest tajemnicą ten koniec. I to nie jest kwestia religijna. To jest kwestia ludzka. To jest kwestia pewnej uczciwości naukowej. Jest rzeczą znamienną, że pod pozorem nauki uprawia się pewną ideologię, która z jednej strony, jak powiedziałem, ogranicza kwestię obrony życia do sfery wiary chrześcijańskiej, a szczególnie wyznania katolickiego, a z drugiej strony w imię tej samej nauki nie szanuje ludzkiego życia i zaprzecza jego istnieniu i zaprzecza podstawowym faktom, jeśli chodzi o ludzką tożsamość. Tak, jeśli chodzi o początek, jak i koniec, jeśli chodzi o płeć, jeśli chodzi o naturę mężczyzny i kobiety. Co do człowieczeństwa, taką samą, a przecież jednak inną, wzajemnie się uzupełniającą. I jak mówię, to nie jest religia, to jest nasza natura, to jest kwestia pewnej uczciwości wobec prawdy. I to, że papież to przypomniał, to on, jeśli pamiętacie, drodzy Państwo, jak głosił tu w Kaliszu czy w innych miejscach podczas swoich pielgrzymek, on się zwracał do wierzących i do niewierzących. Mówił do ludzi dobrej woli. Problem jest w tym, że tej dobrej woli jakby coraz mniej jest pomiędzy nami.
Czyli księże Piotrze, reasumując, możemy powiedzieć tak, że mogę być człowiekiem niewierzącym i mogę bronić życia, ale nie mogę być człowiekiem wierzącym i tego życia nie mogę bronić, tak, czy nie chcę bronić.
To jest prawda, że to utożsamienie, jakby to powiązanie jest jakby w jedną stronę. Jeżeli jestem człowiekiem uczciwym, to czy jestem wierzący, czy nie, nie ma znaczenia. No, fakty są takie, że to życie jest to życie ludzkie i ono zasługuje na szacunek, zasługuje na obronę, potrzebuje tej obrony. Natomiast bycie chrześcijaninem oznacza, że jesteśmy zobowiązani do szukania prawdy, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby iść jej śladami, co oznacza, że nie mogę powiedzieć, nic mnie prawda nie obchodzi. Nie mogę powiedzieć, że nie obchodzi mnie drugi człowiek. Nie mogę powiedzieć, że nie obchodzi mnie ludzkie życie. Nie mogę porzucić tych, którzy są bezbronni gdzieś na obrzeżach egzystencji. Mam obowiązek wobec nich i to jest też zdumiewające, jak się odkrywa, że wśród lekarzy, którymi się opiekuję jako asystent kościelny, odkrywam właśnie u tych ginekologów, którzy walczą jakby przeciwko mainstreamowi. Oni walczą o to, żeby uszanować ludzką godność, nie? I mówią, tego się domaga moja profesja medyczna i tego się domaga moja wiara. I ten splot taki przepiękny jest niezwykle budujący dla mnie jako dla kapłana. I widzę, że oni też mają ogromny wpływ potem na wielu ludzi, wśród których pracują, akurat to są ginekolodzy, więc głównie z kobietami. Chociaż często jest tak, że mężowie pacjentek też przychodzą i rozmawiają. I widać, jak ich stanowisko ma wpływ na kształtowanie postawy także właśnie tych pacjentów i ich bliskich. I tu mnie to skłania do przywołania jeszcze jednego tekstu papieskiego, tym razem z Kielc. Jak Ojciec Święty na lotnisku mówił, to był bodaj 91 rok, mówi, że z takim przejęciem, że trzeba, żeby ci wszyscy, którzy lekko podchodzą do tych spraw, do kwestii ochrony życia, żeby się przejęli. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy my wszyscy, chociaż to nie jest, jak mówimy, to nie jest tylko kwestia religijna, ale żebyśmy my, którzy jeszcze się trochę przejmujemy, żebyśmy się przejęli bardzo. I żebyśmy nie pozwolili na to, żeby kwestie ochrony życia traktować jako jedną z wielu i wcale nie najważniejszą. Nie, to jest fundament. Człowiek to jest fundament, ludzkie życie to jest fundament. Jeśli nie uchronimy ludzkiego życia, jeśli nie obronimy szacunku wobec ludzkiego życia, nie tylko w prawie państwowym, w nas, w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, w szkołach, miejscach pracy, tam, gdzie jesteśmy. Jeśli tam nie obronimy szacunku dla ludzkiego życia, to go nie obronimy. Dzisiaj, żeby przywołać jeszcze jeden fragment z Kielc. Stąd. Tu papież powiedział. Naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości. Europa jest kontynentem bez przyszłości. Europa się zgodziła zabijać swoje dzieci, te narodzone i te stare, chore. Czy my się zgodzimy, żeby zabijać nasze dzieci? Żeśmy się postawili w którymś momencie, najpierw w 93 roku, żeby obronić nasze dzieci. Potem stopniowo, żeby coraz mocniej wydobyć to, że każde dziecko, nieważne chore czy nie, żeby mogło żyć, że to życie jest warte życia. Ale to jest batalia, która nie jest rozstrzygnięta. Ona się cały czas toczy i w parlamencie polskim, i w parlamencie europejskim, i toczy się w naszych domach, i tam, gdzie rozmawiamy. To są decyzje, które nie podejmuje ktoś. To są decyzje, które podejmujemy my. I tak jak teraz będą też wybory, to też jest kwestia, jakie miejsce w hierarchii spraw będzie miało ludzkie życie. Bo może się okazać, że ważniejsze dla nas będą pieniądze, że ważniejsze dla nas będą lotniska, że ważniejsze dla nas będzie zboże, albo ubranie, albo elektronika, albo podatki, albo żeby się nikt nas nie czepiał. A tu chodzi o życie. Zawsze konkretne i przede wszystkim to bezbronne, bo to, które się może obronić, to ono się może obronić. Jak to kiedyś prezydent Reagan powiedział, za aborcją głosują ci, którzy się urodzili. Ci, którzy są nienarodzeni, głosu nie mają. To warto o tym pamiętać.
Księże profesorze, podczas naszej rozmowy chcemy bazować na nauczaniu świętego Jana Pawła II i papież Polak wskazywał na dwa momenty, w których życie ludzkie jest najbardziej wrażliwe i wymaga szczególnej ochrony. To przed momentem też troszeczkę wybrzmiało. To początek życia i jego koniec. I papież powiedział tak, że tracąc wrażliwość na Boga, traci się także wrażliwość na człowieka, jego godność i jego życie. Jeżeli ktoś dzisiaj nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem i traktuje Pana Boga instrumentalnie albo tak, jakby go w ogóle nie było, no to dlatego takie podejście do życia.
Tak, jest taki mit pewien, czy sposób myślenia, że wystarczy być dobrym człowiekiem albo porządnym człowiekiem. I rzeczywiście dla tych, którzy Boga nie znają, gdzie jedynym kryterium relacji z Nim jest to, czy człowiek słucha swojego sumienia i idzie za Jego głosem, to rzeczywiście w efekcie ta porządność, ta taka ludzka, elementarna dobroć jest jedynym możliwym kryterium. Ale to nie jest nasze kryterium, bo nam Ewangelię głoszono. I mnie, i każdemu z tu obecnych. Z tych, którzy słuchają nas przez Radio Maryja, przez katolickie radio tutaj z Kalisza, w telewizji Trwam. Ogromna większość z nas w Polsce, my jesteśmy ludźmi, którym głoszono Ewangelię i wobec tego my nie możemy udawać, że to nie jest nasze dziedzictwo. Wobec tego kryterium porządności To nie jest nasze kryterium. I Bóg nie oczekuje, myślę, od nas, żebyśmy byli porządnymi ludźmi, tylko ludźmi świętymi. To nie jest to samo. Człowiek święty to jest człowiek, który jest pełny Bogiem, który jest z Nim w żywej relacji. A Bóg mówi, to jest Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 18, wiersz 10. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo ich aniołowie wpatrują się w oblicze Ojca waszego, który jest w niebie. I zwróćcie uwagę, moi drodzy, Jezus się w tych słowach odnosi, jeszcze zanim mówimy o działaniu wobec tych małych, to mówi o naszym nastawieniu. Mówi, baczcie, żebyście nie gardzili. Jeszcze nie ma mowy o zabijaniu. Jest mowa o braku szacunku. Kiedy gardzimy? Kiedy nie dostrzegamy, że ktoś jest wart miłości. I nie nauczymy się kochać inaczej, jak od tego, który jest źródłem miłości. Świat dzisiaj proponuje nam miłość, która jest taka... Myślę, że to jest dramatyczne, a coraz bardziej niestety prawdziwe. Jest taka hollywoodzka. To znaczy ona jest z jednej strony emocjonalna, a z drugiej strony jest coraz bardziej zdeprawowana. To już nie jest tylko, że to jest miłość, która jest przede wszystkim seksualna, a nie jest darem z siebie. Ale ona także jest wbrew porządkowi natury. Jest zdeprawowana. Jest karykaturą samej siebie. Dlaczego? Bo żeśmy wyrzucili Pana Boga z naszego życia. Kiedy czytamy Świętą Księgę, list świętego Jakuba, tam apostoł mówi, skąd się biorą spory, skąd kłótnie między wami, nie skąd inąd, jak z waszych rząd, to znaczy z tego, co my chcemy mieć, z pożądań różnych. Mówi, pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość i nie otrzymujecie, bo się nie modlicie. Modlicie się i nie dostajecie, bo się źle modlicie, bo szukacie tylko tego, co dla was. I zwróćcie uwagę, moi drodzy, że my dzisiaj, także w Kościele, bardzo często to jesteśmy zainteresowani głównie sobą. Żeby mnie było dobrze. Żeby mnie nie bolało. Żeby mnie nie kosztowało. A co mówi święty Jan Paweł II? Jeśli szukasz miłości, to bez krzyża nie znajdziesz, a krzyża bez miłości nie uniesiesz. Jeżeli chcesz kochać, to musisz się przybliżyć do krzyża. I nie jakiegoś, tylko do Jego krzyża. To znaczy od Niego się trzeba nauczyć miłości. Czyli czego się mamy nauczyć? Żeby dać swoje życie innym. I taka jest natura szacunku dla życia. Że daje swoje życie innym. Czemu dzisiaj w rodzinach nie ma dzieci? Bo my nie chcemy mieć dzieci. Jedno tak, że prawda, dom jest postawiony, drzewo posadzone i dziecko jest. I jesteśmy spełnieni. Ale to jest cały czas myślenie o sobie. Że ja mam dom, mam żonę, mam karierę, mam dziecko. A nie, że daję siebie. Dzisiaj mamy standard życia nieprawdopodobnie wyższy niż to, co było lat temu 50. Gdzie wiele rodzin mieszkało w jednej izbie. Nawet te, które były jak na ówczesne warunki majętniejsze, którym się nieźle powodziło. To żyli, że jeden żył jakby na głowie drugiego. Dlaczego im to nie przeszkadzało? Bo się nauczyli miłości. Nauczyli się kochać. Dzieci się pojawiały, bo tata kochał mamę, a mama kochała tatę. A dzisiaj kochamy siebie. Ja kocham siebie, ty kochasz siebie i my się kochamy. I wobec tego nie ma miejsca dla dzieci. Jest miejsce na antykoncepcję, jest miejsce na aborcję, jest miejsce na eutanazję, jak dziecko chore. Jest miejsce na to, żeby uciec przed płodnością. A jak mi nie pasuje moja żona, to ją za drzwi wystawię. Zmienię na inny model albo zostawię w ogóle. Bo mi wygodniej jest samemu. Bo ja i moje. Nie tego nas uczył święty Jan Paweł II. I nie tego nas uczył ten, który dla niego był mistrzem, czyli Jezus Chrystus. Popatrzcie, jak patrzymy na świętego Józefa, to co widzimy? Kogoś, kto daje siebie. W cichości, w ukryciu. Ale jak jest zagrożone życie, to on bierze syna i żonę i ucieka, żeby ich ochronić. Bo życie trzeba chronić. I kiedy jest trudno i Pan Bóg mówi, nie bój się, to on staje do tego i bierze do siebie swoją żonę. Wbrew temu, co ludzie gadają. Bo bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Więc myślę, że całe to dziedzictwo tutaj, zwłaszcza właśnie kaliskie dziedzictwo i wizyty Ojca Świętego i dziedzictwo, które mamy w tajemnicy świętej rodziny, zwłaszcza w osobie świętego Józefa. To jest niezwykle ważna lekcja, żebyśmy chronili ludzkie życie, bo to jest jakby próbnik naszej miłości, naszej wiary, naszego człowieczeństwa. Jeżeli chcemy jakby zbudować dom bez tego fundamentu, jakim jest wiara, to ściany możemy postawić, ale przyjdzie deszcz, przyjdzie wiatr, to wszystko się posypie. I widzimy, jak się sypie. Widzimy, jak się sypie. Jak ubogacona kulturowo Europa się rozsypuje i ginie na naszych oczach. I Polska ginie. Wiecie, że od 10 lat więcej ludzi w Polsce umiera, niż się rodzi? Więcej umiera, niż się rodzi. I tu nie chodzi o to, żeby dzieci płodzić, jak to ktoś wulgarnie powiedział. Tu chodzi o to, żebyśmy my nauczyli się miłości, żeby było miejsce na te dzieci. Żebyśmy my je chcieli mieć. I żeby Pan Bóg chciał nam je dać. Żeby miał gdzie je dać. Bo gdzie da? Na te pustynie? Pomiędzy te ciernie? Nie da. Tak jak nie da powołań, jeśli nie będziemy chcieli, nie będziemy potrzebowali. Bo Bóg nie daje na zmarnowanie. Bóg daje hojnie, ale tylko tam, gdzie są serca kochające. Gdzie są serca wolne do miłości.
Potrzebujemy zatem takiego duchowego przebudzenia, dlatego przychodzimy dzisiaj tutaj w kolejny pierwszy czwartek miesiąca na to święte miejsce, aby od świętego Józefa uczyć się najpierw miłości do Pana Boga, ale później także miłości do drugiego człowieka. Chcemy także obudzić nasze sumienia. Święty Jan Paweł II, którego dzisiaj szczególnie przywołujemy, bardzo często prosił czy apelował o taką powszechną mobilizację sumień. I papież dalej mówił, że trzeba dzisiaj wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Chcemy księdza zapytać, księże Piotrze, na czym ta strategia obrony życia ma dzisiaj polegać, bo widzimy, że ta walka pomiędzy dobrem a złem dzisiaj się toczy na naszych oczach.
A to jest bardzo dobre pytanie o strategię, dlatego że strategia to jest ten duży program, tak? I wydawałoby się, że ona powinna powstać na biurkach naszych parlamentarzystów, samorządowców, generalnie polityków, tak, że za to odpowiedzialny jest prezydent, premier, że za to odpowiedzialni są biskupi. Problem jest w tym, że to jakby wyprowadza kwestię obrony życia poza nas, bo to oni są odpowiedzialni. Jacyś oni, ci na górze, a ja mały żuczek, co ja mogę zrobić? Tymczasem ja tu bym się chciał odwołać do odnowiciela mojego zgromadzenia, błogosławionego Jerzego Matulewicza, który w pewnym momencie w swoim dzienniku duchowym napisał coś takiego, że Panie Boże, Panie Jezu, ja Cię proszę, żebym był jak ścierka, którą ktoś weźmie i wytrze jakiś kąt w kościele, choćby potem ją wyrzucił, jak już nie będzie potrzebna, ale żeby ten jeden kąt, żeby był czystszy. I kwestia tej strategii, jeśli chodzi o duży program, to ona jest jasna. Jej nie trzeba opracowywać przy biurkach, bo wystarczy wziąć świętą księgę i tam mamy. Nie będziesz zabijał. Której części nie będziesz zabijał, nie rozumiemy. To jest jasne. Strategia jest jasna. Problem jest, żeby ją wprowadzić w życie i niekoniecznie na poziomie państwa. To oczywiście by pomogło, bo prawo ma też pewną taką funkcję kształtowania sumień i deprawowania sumień, jeżeli jest zdemoralizowane oczywiście. Ale skoro jest program duży, określony, to teraz jest jeszcze kwestia taktyki. I ta taktyka to trzeba, żeby się rozegrała w naszych domach, w naszych klasztorach, na ambonach naszych kościołów, w naszych rodzinach, w różnych stowarzyszeniach, w spotkaniach przyjaciół i na katechezie, i na lekcji biologii, i na lekcji polskiego, i matematyki, i każdej innej. Gdziekolwiek jesteśmy, jak to mówiła Stanisława Leszczyńska, położna z Auschwitz, w najbardziej koszmarnym miejscu, gdzie pod lufami karabinów jej kazano dokonywać rzezi niewiniątek, a ona odpowiedziała prosto, dzieci zabijać nie wolno. Można? Można. Osobna rzecz, czy chcemy, czy wierzymy, czy ufamy. Strategia jest określona. Chrystus powiedział, że moi uczniowie słuchają mojego głosu. I mówi, nie nazywam was już sługami. Nazywam was przyjaciółmi. Powiedziałem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. Co my z tym teraz zrobimy, z tą Jezusową przyjaźnią? Bo możemy się, wiecie, otrząsnąć, tak jak jeśli pamiętacie genialny film Mela Gibsona, kiedy Jezus jest ukrzyżowany i się modli, Ojcze, odpuść im. I ten dobry łotr mówi, on się modli za was. I woła to w kierunku akurat przejeżdżającego arcykapłana. A ten się na chwilę zatrzymał, otrząsnął się jak pies wychodzący z wody i pojechał dalej. I my możemy zrobić dokładnie to samo z Ewangelią, którą nam Chrystus daje. Z tym przesłaniem Ewangelii życia. Możemy się otrząsnąć, żeby po nas spłynęła. Ale możemy też ją przyjąć i powiedzieć, skoro Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? I możemy przyjąć to dziedzictwo na poważnie. Choćby inni nie przyjęli. Jak to też Ojciec Święty powiedział, że musicie od siebie wymagać, choćby inni nie wymagali. Tak, teraz jest właśnie ten czas. Nikt już od nas nie wymaga poza Chrystusem. I pozwólcie, moi drodzy, że bo powoli nam czas się kończy, dokładnie ale tak. Chcę zakończyć pytaniem, które Ojciec Święty zadał na Westerplatte młodzieży. Czy człowiek może Chrystusowi powiedzieć nie? Czy człowiek może Panu Bogu powiedzieć nie? I się zatrzymał Ojciec Święty, popatrzył na tę zebraną młodzież i smutnym głosem powiedział: może, ale czy mu wolno? I na to pytanie, moi drodzy, każdy z nas musi odpowiedzieć. Czy mi wolno wobec tej miłości ukrzyżowanej, tej miłości, której słuchamy codziennie ze Świętej Księgi, tej miłości, którą się karmimy w Komunii Świętej, czy wobec tej miłości wolno mi przejść obojętnie wobec tajemnicy ludzkiego życia?
Księże Piotrze, bardzo serdecznie dziękujemy za te cenne podpowiedzi, za tą taktykę, którą mamy stosować w naszej codzienności, najpierw w naszym życiu osobistym, później w życiu naszych rodzin. Ja przypomnę, że naszym gościem był ksiądz doktor habilitowany Piotr Kieniewicz, który jest Marianinem. Ksiądz Piotr przyjechał do nas z Warszawy. Wielkie brawa. Dzisiaj mija 20 lat od spotkań, które rozpoczęły się w roku 2004. Na przestrzeni tych 20 lat ksiądz Piotr już był raz obecny tutaj w Kaliskiej Bazylice. Dzisiaj to spotkanie powtórzyliśmy. Rozpoczynamy kolejne 20-lecie, także proszę sobie, księże Piotrze, przynajmniej dwie wizyty w Kaliszu zarezerwować.
Dobrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.